Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co słychać w kampanii europejskiej, czym będzie się różniła od kampanii samorządowej, jaka jest jej stawka i to, jak będzie wyglądała rywalizacja na listach właśnie w tej kampanii. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Właśnie, zacznijmy od tego pytania. Jaka jest stawka tej kampanii? O co tak naprawdę tutaj chodzi? I czy tylko o to, ile osób, czy pan i koledzy, koleżanki z list na listach będą w europarlamencie?
Stawka jest olbrzymia. To są najważniejsze wybory europejskie, co najmniej od momentu, kiedy Polska wstąpiła do Unii, czyli od 20 lat. To są wybory, które wybiorą naszych reprezentantów w kadencji, która będzie decydować o suwerenności Polski, o kształcie traktatów, o tym, czy Polacy wciąż będą mieli prawo decydowania o swojej polityce zagranicznej, o swojej polityce podatkowej, o tym, jak ma należy być chroniona nasza granica zewnętrzna, czy też te decyzje będą nam w wyniku nowych traktatów narzucone przez większość skonstruowaną w Berlinie. Bo to jest proponowane w nowych traktatach europejskich. To będzie parlament, który zdecyduje o tym, czy uda się zatrzymać to szaleństwo zwane Zielonym Ładem, które tak bardzo podnosi koszty życia w Polsce, a podniesie je w ciągu najbliższych miesięcy już jeszcze bardziej ze względu na wyższe rachunki za energię i ze względu na dużo wyższe koszty budowy mieszkań ze względu na dyrektywę budynkową. To będą wybory, które zdecydują o tym, czy uda się cofnąć bardzo niedobry dla naszego kraju pakt migracyjny, który sprawi, że do Polski będą przyjeżdżać nielegalni migranci narzuceni nam przez Brukselę.
Ale jedna rzecz, czy Prawo i Sprawiedliwość jest wiarygodne w tych wszystkich kwestiach, o których pan mówił, pakt migracyjny, Zielony Ład, to wszystko są rzeczy, na które pośrednio lub bezpośrednio zgodził się rząd Prawa i Sprawiedliwości, co nawet w Prawie i Sprawiedliwości, w Zjednoczonej Prawicy podkreślają członkowie suwerennej Polski, atakujący za to poprzedni rząd. Czy tutaj jest ta wiarygodność?
Oczywiście, to nie my zgodziliśmy się na pakt migracyjny, to była pierwsza decyzja rządu Tuska, która zapadła 20 grudnia w Brukseli, a więc tydzień po przejęciu władzy przez koalicję 13 grudnia. My do końca upieraliśmy się, że ten pakt migracyjny musi być zablokowany. Jeśli chodzi o Zielony Ład, każdy może prześledzić, jak głosowali nasi eurodeputowani, w tym ja. Głosowaliśmy zawsze w tych kluczowych kwestiach przeciwko, od pierwszego głosowania w styczniu 2020 roku, które pokazało bardzo jasny podział. Wszyscy nasi europarlamentarzyści, w tym ja, głosujemy przeciwko. Wszyscy europarlamentarzyści tworzący dzisiaj koalicję 13 grudnia, a więc z PSL-u, dzisiaj z Trzeciej Drogi, również Polski 2050, Platformy i z Lewicy głosują za. Podobnie było z dyrektywą budynkową, więc te podziały są bardzo jasne, a żeby nie wzbudzać tego rodzaju emocji również w naszym obozie politycznym, na ostatniej konwencji, która się odbywała w sobotę w hali Expo w Warszawie, przyjęliśmy zobowiązania, które będą musieli podpisać wszyscy nasi kandydaci do Parlamentu Europejskiego. W ramach tych zobowiązań jest mowa o zatrzymaniu, a nawet cofnięciu Zielonego Ładu, jest mowa o cofnięciu paktu migracyjnego, jest mowa o obronie polskiej złotówki przed wprowadzeniem euro i jest mowa o zatrzymaniu niekorzystnych dla naszego kraju zmian traktatowych, o których już w tej chwili mówią bardzo otwarcie członkowie rządu Tuska. Przecież w exposé, oficjalnym wystąpieniu ministra spraw zagranicznych Sikorski powiedział, że dopuszcza możliwość negocjacji w tym względzie, czyli dopuszcza możliwość, żeby Polacy, którzy będą głosować w wyborach parlamentarnych, wybierali rząd, który nie będzie później miał wpływu na to, jaką politykę zagraniczną, podatkową czy politykę bezpieczeństwa prowadzi, bo będzie możliwe, żeby to Niemcy narzucali nam swoje błędne idee.
Ale co do tych głosowań w Parlamencie Europejskim, to tutaj, panie pośle, dygresja. Czy pan żałuje głosowania poparcia Ursuli von der Leyen na szefową Komisji Europejskiej? Czy PiS ją ponownie poprze, jeśli taka kandydatura będzie w nowym parlamencie głosowana?
Polityka, panie redaktorze, to jest sztuka możliwości. Kontrkandydatem pani Ursuli von der Leyen był Franz Timmermans, odpowiedzialny później za Zielony Ład jako wiceszef Komisji Europejskiej. Timmermans z całą pewnością byłby dla Polski jeszcze gorszym rozwiązaniem, natomiast my będziemy robić wszystko, żeby tak zbudować kształt przyszłej Komisji Europejskiej, żeby ona była w stanie odwrócić bardzo niekorzystne rozwiązania przyjmowane w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. I powtarzam, jeżeli pan prześledzi moje głosowania w sprawie Zielonego Ładu, w sprawie zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych po roku 2035, w sprawie paktu migracyjnego, ja zawsze głosowałem zgodnie z interesem Polaków i zgodnie z polskim interesem narodowym, to koledzy z Platformy, z PSL-u, z Polski 2050 i z Lewicy przede wszystkim mają się z czego tłumaczyć.
A co do tłumaczenia się, to pytanie jest też takie, czy Prawo i Sprawiedliwość, obóz Zjednoczonej Prawicy ma jakikolwiek program pozytywny dla Unii Europejskiej, bo premier Donald Tusk w jednym z wpisów w mediach społecznościowych, no właśnie to krytykował. Zwracał uwagę na to, że prezes Kaczyński mówi, że no jest na nie na dla wszystkiego.
Oczywiście, że mamy, tak jak mieliśmy pozytywny program, gdy rządzi, tego programu nie ma Tusk. Po studniach nie był w stanie zrealizować więcej niż 10% swoich obietnic na te 100 dni. Obecny parlament, jak pan doskonale wie, jako komentator, obserwator życia politycznego, jest najwolniej pracującym parlamentem w historii. Nie ma po prostu projektów ustaw, które byłyby przygotowane przez rząd Tuska i stąd pewnie ta ucieczka najważniejszych ministrów Tuska do Brukseli zaledwie 4 miesiące po powołaniu. My mamy taki pozytywny program na naszej konwencji. W ramach 9 paneli z ekspertami przedstawialiśmy naszą wizję powrotu do Unii Europejskiej jako Europy ojczyzn, dokończenia budowy wspólnego rynku, bo my walczymy w Parlamencie Europejskim, żeby przełamać opory Francji, Niemiec wobec równej konkurencji ze strony polskich przedsiębiorców. Ja w Komisji Rynku Wewnętrznego jako koordynator mojej frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów bardzo często muszę przypominać kolegom z innych krajów członkowskich, przede wszystkim z Europy Zachodniej, jakie są zapisy traktatowe o tym, że mamy swobodę przepływu usług, ponieważ oni robią wszystko, żeby ograniczyć konkurencję wobec bardziej pracowitych, bardziej efektywnych przedsiębiorców z naszego kraju.
A co do stawki tych wyborów, no to mówiliśmy już o składzie Parlamentu Europejskiego, ale pytanie też o sprawy wewnętrzne, bo kalendarz jest dosyć jasny, tak? To będą ostatnie wybory przed wakacjami, ale też ostatnie wybory przed pewną taką pauzą strategiczną, jak się teraz modnie mówi, do wyborów prezydenckich. Czy to też sprawia, że na przykład prezes Kaczyński podjął decyzję o tym, żeby wzmocnić te listy znanymi parlamentarzystami z kraju? To też o to tu chodzi, żeby po prostu zmaksymalizować wynik przed wakacjami, przed tym, no przed przymiarkami do wyborów prezydenckich?
Waga tych wyborów jest ogromna, przede wszystkim dla naszego kraju. My wiele razy wygrywaliśmy albo przegrywaliśmy głosowania w Parlamencie Europejskim różnicą kilku osób. Dzisiaj nasi konkurenci wystawiają na swoich listach na przykład Platforma Obywatelska ludzi, którzy twierdzą, że nie są Polakami, tylko polskimi obywatelami, nie poczuwają się do polskości. Albo Trzecia Droga wystawia kandydatkę, która mówi, że ona przede wszystkim idzie do Parlamentu Europejskiego realizować interesy Unii Europejskiej, a dopiero w drugiej rzędzie Polski. My wystawiamy Polaków, którzy będą zabiegać o polskie interesy narodowe, będą walczyć o prawa naszych rodaków. Te listy są złożone przede wszystkim z doświadczonych eurodeputowanych. Ja również mam zaszczyt dotąd reprezentować moje Mazowsze w Parlamencie Europejskim, ale tak, będziemy również wzmacniani przez obecnych parlamentarzystów krajowych, bo zawsze potrzeba jest pewien zastrzyk, potrzebny jest zastrzyk świeżej krwi. To są ludzie, którzy zdobywali w wyborach dobre wyniki, nie pełnią dzisiaj żadnych funkcji rządowych, więc jeżeli ich wskażą wyborcy, to oni będą pracować w Parlamencie Europejskim, ale wszyscy, niezależnie od tego, czym dotąd się zajmowali, muszą podpisać te 7 punktów, które przedstawił na konferencji w sobotę pan prezes Jarosław Kaczyński.
A pan się obawia rywalizacji z Jackiem Kurskim na listach na Mazowszu? Bo Jacek Kurski, jak dobrze pamiętam, jest numerem 2, pan będzie numerem 1 na tej liście. Też dla naszych widzów przypomnę, że ordynacja do Parlamentu Europejskiego jest tak skonstruowana, że nie jest jasne do dnia wyborów, do dnia ogłoszenia wyników, ile jest mandatów z każdego z tych dużych okręgów wyborczych. To wszystko jest bardzo płynne, więc wracając, pan się obawia tej rywalizacji z byłym prezesem TVP?
Gdybym się obawiał jakiejkolwiek rywalizacji, to musiałbym sobie inne zajęcie w życiu wybrać, bo polityka to jest rywalizacja, ale my przede wszystkim będziemy rywalizować z naszymi konkurentami z Platformy, z PSL-u, z Lewicy, bo to oni proponują bardzo niedobre dla Polski rozwiązania. Na Mazowszu 5 lat temu zdobyłem rekordowy wynik, ponad 207 tysięcy głosów, najlepszy w historii, i dzięki temu zdobyliśmy 2 mandaty dla Prawa i Sprawiedliwości. Jestem przekonany, że będzie również teraz podobny wynik. Mam nadzieję, będziemy prowadzić bardzo intensywną kampanię wyborczą i liczę na to, że będziemy mieć co najmniej 2 mandaty w naszym okręgu.
A ile mandatów jest w zasięgu Prawa i Sprawiedliwości w ogóle w skali kraju? Pamiętam wynik z 2019 roku, chyba tam było 27, rekordowy wynik. Teraz myślę, że jest nie do powtórzenia, ale ile jest realnie Pana zdaniem do zdobycia właśnie w skali Polski?
5 lat temu zdobyliśmy najlepszy wynik nie tylko w historii wyborów europarlamentarnych, ale w ogóle w historii jakichkolwiek wyborów parlamentarnych w Polsce, ponad 45%. Żadna lista w demokratycznych wyborach w naszym kraju nigdy nie zdobyła takiego poparcia, więc to się przełożyło na rekordową liczbę mandatów, 27 mandatów. Teraz Polska ma jeden mandat więcej, 53 osoby będą reprezentować nasz kraj od lipca tego roku. No, my zrobimy wszystko, żeby te wybory wygrać. Na ile mandatów to się przełoży, jak pan doskonale wie, to jest najbardziej skomplikowana ordynacja z wszystkich, które w Polsce obowiązują. To zależy też od wyników innych ugrupowań. My skupiamy się na sobie, staramy się przekonać jak najwięcej wyborców do tego przede wszystkim, że te wybory są ważne, bo tu jest ważna frekwencja. Zaczynaliśmy 20 lat temu od bardzo niskich frekwencji w eurowyborach, 20%, 5 lat temu to już było 45%, ale to wciąż oznacza, że ponad połowa Polaków nie wzięła udziału w wyborach europejskich, a to są wybory, które mają wpływ nie tylko na nasze bezpieczeństwo, nie tylko na naszą suwerenność, ale na bardzo wiele aspektów życia codziennego. One na koniec dnia przekładają się na to, jakie rachunki za prąd i za energię płacimy, ile będziemy płacić za przeloty samolotem, bo Unia Europejska dzisiaj w ramach tego obłąkanego Zielonego Ładu mówi, że chce ograniczać loty samolotem i zwiększać koszty lotów samolotem, a przecież miliony Polaków latają szczególnie low costami, żeby odwiedzić rodzinę albo na wycieczki turystyczne. Unia Europejska dzisiaj nam zakazuje sprzedaży samochodów spalinowych, chociaż infrastruktura nie jest gotowa nawet w takich krajach jak Niemcy, żeby przyjąć miliony samochodów elektrycznych, i to powinno się zostać rozłożone na znacznie dłuższy czas, więc bardzo wiele rzeczy z naszego życia codziennego jest dzisiaj decydowanych w Strasburgu i w Brukseli, i ważne, żeby nasi wyborcy sobie z tego zdali sprawę i 9 czerwca tłumnie ruszyli do urn.
Jest dużo wątków oczywiście, jeśli chodzi o te wybory, ale na koniec jeszcze zapytam o dwa. Jeden o sam układ sił, bo układ sił decyzją w zasadzie Donalda Tuska jeszcze z lutego tego roku dotyczącej poprzednich wyborów samorządowych był taki, żeby nie iść na wspólnej liście z Lewicą. Teraz Lewica też idzie samodzielnie. Lewica ma też na pokładzie oczywiście partię Razem, młodych polityków, polityczki, którzy chcą osiągnąć dobry wynik. Z drugiej strony jest Koalicja Obywatelska, z trzeciej strony Trzecia Droga. I czy ten układ sił koalicji rządzącej pana zdaniem jest dla PiS-u korzystny, czy nie? Czy to jest coś, co jest pewnym wyzwaniem, bo nie wiadomo też do końca sztabowo, kogo krytykować bardziej, tak ujmę to eufemistycznie.
Panie redaktorze, to nie ma znaczenia, na jakich listach idą. 5 lat temu szli na jednej liście, wygraliśmy z taką jedną listą tak zwanej koalicji europejskiej. Dzisiaj idą na 3-4 listach. Ważne jest, że oni później głosują tak samo. Głosują wbrew naszym interesom narodowym. Głosują za odebraniem polskiej suwerenności, czyli za zmianami traktatów. Między innymi za wprowadzeniem w Polsce euro, chociaż się tym nie chwalą w naszym kraju, bo większość Polaków nie chce odejścia od złotówki, rozumiejąc, że to jest bardzo ważny aspekt naszej suwerenności. Głosują za tym, żeby na przykład utrzymać bezcłowy handel z Ukrainą na kolejny rok, mimo że nasi rolnicy bardzo z tego powodu cierpią. Głosują za paktem migracyjnym, który będzie narzucał Polsce setki tysięcy w przyszłości, niestety, nielegalnych migrantów. Pytanie, gdzie chcą ich lokować. I głosują za coraz bardziej szalonymi aspektami Zielonego Ładu. Sama dyrektywa budynkowa, EPBD, zdaniem przecież niezwiązanego z Prawem i Sprawiedliwością tygodnika Newsweek Polska, ma kosztować, to są szacunki sprzed roku, Polskę 1,5 biliona złotych. 1,5 biliona złotych. nie ma na to żadnych dodatkowych funduszy europejskich, więc te pieniądze, te środki poniosą, te koszty poniosą albo właściciele domków jednorodzinnych, mieszkań, albo będą musieli za to zapłacić wszyscy podatnicy. To są naprawdę obłąkane pomysły, którym trzeba powiedzieć nie. I w Parlamencie Europejskim muszą być osoby doświadczone, które znają kompetencje parlamentu, ale też na tyle asertywne, żeby nie powiedzieć bojowe, które potrafią się przeciwstawić takiej poprawności politycznej i głosować zgodnie z interesem Polaków.
Na koniec jeszcze jedno pytanie o same główne motywy tej kampanii. Premier Donald Tusk zarzuca byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu uczestnictwo w spotkaniach proputinowskich w Budapeszcie i nie tylko. Czy to jest też motyw tej kampanii, że będziecie państwo sobie nawzajem zarzucać, czy kto jest bardziej proputinowski, czy pan się tego wobec Prawa i Sprawiedliwości obawia? No bo rzeczywiście te spotkania miały miejsce, tak? Trochę premier Morawiecki, były premier się w jakimś sensie wystawia.
Panie redaktorze, proszę znaleźć mi podobne zdjęcie Mateusza Morawieckiego niż to zrobione w 2009 roku na Molo w Sopocie, podczas spotkania, o którym sam Radosław Sikorski w swojej książce pisał, że Putin, że obaj panowie rozmawiali o podziale Ukrainy między Rosję a Ukrainę. Ja chcę przypomnieć, że człowiekiem Tuska we Włoszech, którego do końca jego dni wspierał w włoskiej polityce, był Silvio Berlusconi, najbliższy sojusznik i przyjaciel Putina w Unii Europejskiej, który już po tej ostatniej inwazji krytykował Ukrainę, mówił, że Ukraińcy sami sprowokowali tą wojnę, wzywał do zaprzestania pomocy Ukrainie militarnej i wzywał do uznania Krymu za rosyjski. To byli sojusznicy bardzo bliscy.
Tak, ale to spotkanie, o którym mówię, miało miejsce teraz, a to zdjęcie, o którym pan mówi, pokazał pan to zdjęcie, miało miejsce długo przed inwazją na Krym, długo przed wojną.
Nie byłoby wojny na Ukrainie, gdyby najbliższy sojusznik Donalda Tuska, Niemcy, za Gerharda Schrödera, a później przede wszystkim za Angeli Merkel, nie wybudowali gazociągu północnego Nord Stream 1, a później Nord Stream 2. Gdyby nie budowa tego gazociągu, Rosja nie napadłaby na Ukrainę, bo przez Ukrainę szedł cały gaz, wszystkie dostawy energetyczne, surowców energetycznych do Europy. To Niemcy ponoszą największą odpowiedzialność w Unii Europejskiej za wybuch tej wojny, prowadząc bardzo złą politykę względem Rosji. I paradoks polega na tym, że dzisiaj Niemcy chcą narzucać Polsce politykę zagraniczną poprzez zmianę traktatową, odejście od prawa weta, odejście od jednomyślności na rzecz i przyjęcie systemu większości, w której Niemcy nigdy nie przegrywają, a polski minister spraw zagranicznych, zresztą współautor tej polityki resetu fatalnej w skutkach dla naszego kraju, Radosław Sikorski, mówi, że jesteśmy otwarci na rozmowy. Naprawdę, te wybory zdecydują, i to nie jest przesada, o kształcie naszej suwerenności. Dlatego apeluję do wszystkich polskich patriotów o uczestnictwo 9 czerwca w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
O wyborach do Europarlamentu i o kampanii, która będzie poprzedzała te wybory, będziemy jeszcze wielokrotnie mówić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. Dziękuję bardzo.
Miłego dnia.